Polsce nie, jedynie w Polsce są możliwości kupienia przez internet sprzętu, który jest produkowany w Kanadzie. Tak naprawdę nawet rynek europejski jest nieduży, to Kanada jest mekką curlingu i tam znajdują się najważniejsze sklepy curlingowe.
Domyślam się, że takie kamienie, takie szczotki to nie są tanie rzeczy.
Nie są tanie, sport wydaje się bardzo kosztowny. Barierą jest po pierwsze koszty samego wynajmu, samego lodowiska, przygotowania lodowiska. Po drugie zakup kompletu kamieni to jest koszt rzędu co najmniej kilkunastu tysięcy złotych za używane kamienie.
Naprawdę?
Nowy komplet kamieni to jest koszt ponad 50 tysięcy złotych takich kamieni wyczynowych. Te kamienie są wydobywane z podwodnego granitu na jednej z wysp szkockich i tam tylko i wyłącznie w tamtym miejscu przygotowywane do rozgrywek, w odpowiedni sposób wycinane, szlifowane. Tutaj ta cena jest może trochę sztucznie utrzymywana, zawyżana, ale z drugiej strony każdy kamień, który na świecie będziemy grali w curling, powinien być dokładnie taki sam, mieć te same właściwości. Dzięki temu, że jest wydobywany spod wody, on nie nasiąka wodą, nie zmienia swojego ciężaru i przez cały sezon utrzymuje te same właściwości. Każdy klub tutaj z reguły zapewnia już w tej chwili kamienie. Zakup kamieni to jest inwestycja na lata. Takie kamienie mogą służyć nawet kilkadziesiąt lat, aż się zupełnie zużyją. Także to jest jednorazowy, dosyć spory wydatek, ale tylko raz i klub go ponosi. Sprzęt osobisty też jest dość drogi. Specjalne buty kosztują od 500 do 1500 zł. Szczotka to koszt rzędu 300, 400, 600 nawet złotych.
Domyślałem się, że to nie jest tani sport, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Czyli tak na dobrą sprawę, chcąc skompletować na własną rękę i na własną kieszeń pełny zestaw akcesoriów do curlingu, no to możemy mieć dylemat. Albo to, co chcemy sobie kupić, czyli właśnie buty, czyli kamienie, czyli szczotkę, albo samochód i to całkiem niezły.
Pewnie takie dylematy zdarzają się najlepszym zawodnikom. Curling nie tylko w Polsce, ale właściwie w większości krajów na świecie jest to sport zdecydowanie amatorski. Zawodnicy, nawet ci najlepsi, nie utrzymują się z curlingu. Czasami po prostu reprezentacja narodowa ma jakieś tam sposoby finansowania ze środków publicznych, ale tak, żeby utrzymywać się tylko i wyłącznie z wygranych, które są wygrane pieniężne w dużych turniejach kanadyjskich, to dotyczy kilkunastu drużyn na świecie. Pozostali w większej części po prostu do tego dokładają. Jest to sposób na spędzanie wolnego czasu, świetna zabawa. W Polsce najwyższa chyba wygrana to były rzędu 1000 euro na drużynę za zwycięstwo w największym polskim turnieju. Takie wygrane się zdarzały, ale z reguły nagrody są symboliczne.
Wspomniałeś o Kanadzie. Czy to znaczy, że to właśnie ten kraj jest liderem, jeżeli chodzi o rozgrywki curlingowe? Stamtąd są najlepsze drużyny?
Tak, Kanada jest zdecydowanym liderem. Przede wszystkim jeśli chodzi o masowość tego sportu. Tam jest blisko milion zarejestrowanych zawodników. Bardzo wysoki poziom jest tych wszystkich drużyn klubowych, które tam występują. Zdobycie Mistrzostwa Prowincji to jest poziom podobny do poziomu Mistrzostw Europy. Z tym, że Kanada tak czy inaczej może wystawić tylko jedną reprezentację narodową. Wprawdzie ma ogromny wybór, ale to jest zawsze tylko jedna ekipa, czterech ludzi. W związku z tym dość często udaje się Szwedom, Norwegom czy Szkotom pokonać Kanadyjczyków. Ale gdybyśmy chcieli wybrać 100 najlepszych drużyn na świecie curlingowych, to wydaje mi się, że 80% tych drużyn pochodziłoby z Kanady.
A jak Polacy sobie radzą na arenie międzynarodowej w tym sporcie?
Polska od dłuższego czasu startuje w grupie B z zawodów europejskich, czyli to jest druga dziesiątka w Europie. Niestety dystans do grupy A nie zmniejsza się, mimo że Polacy mocno trenują, ale tak samo szybko czołówka ucieka. W ostatnich mistrzostwach polska drużyna zajęła, o ile się nie mylę, piąte miejsce w grupie B, czyli około 15-16 miejsca w Europie. To wydaje mi się, że i tak jest wynik ponad stan. W Polsce nie ma odpowiedniego obiektu całorocznego do curlingu. W związku z tym najlepsze drużyny starają się jak najwięcej grać za granicą. Wymaga to ogromnych nakładów finansowych, czasu, urlopów i tak naprawdę trudno dogonić czołówkę.
Ale jeżeli ktoś by chciał wspomóc w przyszłości polską reprezentację właśnie w curlingu, no to są takie możliwości, jest gdzie trenować i to w naszym województwie.
Tak, zapraszamy na treningi lodowisko Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie, ulica Czaplinecka. To jest mekka w tej chwili polskiego curlingu, jedno z najbardziej popularnych miejsc, gdzie można ten sport uprawiać i wszystkie treningi, które odbywały się do tej pory w Łodzi na Rytkini, już od tego roku przenieśliśmy w całości do Bełchatowa. Tam jest wydzielony specjalny tor, wprawdzie tylko jeden i wprawdzie sezonowy, ale to i tak jest jak na skalę polską bardzo dobrze przygotowany obiekt.
Kiedy odbywają się treningi?
Treningi odbywają się właściwie codziennie, w każdy dzień tygodnia. Zorganizowane treningi dla grup młodzieżowych łódzkiego klubu to jest poniedziałek i piątek od 16 do 19. Bodajże w wtorki i czwartki otwarte treningi organizuje klub z Bełchatowa. W weekendy z reguły rozgrywki ligowe, bo tam rozgrywane są zarówno Liga Ogólnopolska, większość meczy, właściwie wszystkie mecze Ligi Ogólnopolskiej odbywają się w Bełchatowie, jak i ligi regionalne. Także tych rozgrywek jest sporo turniejów, Mistrzostwa Województwa i tak naprawdę Bełchat wydaje się dobrym miejscem, żeby tego sportu spróbować. Sekcja curlingu Polskiej Organizacji Sportowej organizuje w przyszłą środę, czyli to będzie 25 stycznia, wyjazd do Bełchatowa. Wszystkich chętnych z Łodzi prosimy o kontakt, zapraszamy, informacje na naszym Facebooku albo na stronie pos.org.pl. Prosimy o kontakt. Będziemy organizowali dojazd z Łodzi dla wszystkich chętnych. Zapewniamy lodowisko, instruktorów i taka możliwość spotkania z curlingiem będzie w przyszłą środę.